każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
To jest program Radio Zachód Interwencje. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz, za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Dziś jesteśmy przed 5 Elo w Zielonej Górze. Tutaj, przypomnijmy, przed tygodniem doszło do dramatycznych wydarzeń. Jedna z uczennic, 16-letnia uczennica, dwoma nożami zaatakowała trzech innych uczniów 5 Elo. Na całe szczęście tym uczniom nic poważnego się nie stało. A sprawczyni została zatrzymana przez policję. Obecnie znajduje się w placówce leczniczej. Co ważne, to to, że grozi jej poprawczak. Dzisiaj będziemy nie tylko rozmawiać o tym, jak doszło do tej sytuacji, ale również co zrobić, żeby w przyszłości do podobnych sytuacji nie dochodziło. Przedstawmy w takim razie naszych gości. Dzisiaj w naszym programie wystąpią Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Zielonogórskim Magistracie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również jeden z pedagogów 5 LOP. Proszę się przedstawić.
Beata Paramączek, pedagog 5 liceum. Dzień dobry.
Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuski wicekurator oświaty.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kamila Jur, dyrektor 5 Elo w Zielonej Górze.
Dzień dobry.
Jest z nami również przedstawiciel Rady Rodziców w 5 Elo. Proszę się przedstawić.
Zbigniew Krukowski, witam serdecznie.
I Piotr Żyto, można powiedzieć specjalista od spraw uzależnień, ale chyba przede wszystkim pedagog młodzieży z 17-letnim doświadczeniem.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim jednak oddam głos gościom dzisiejszego programu, posłuchajmy relacji świadków tego, co się wydarzyło przed tygodniem w 5 Elo.
No ogólnie była taka sytuacja, że dziewczyna dzień wczoraj wrzuciła na Snapa, na swoje społecznościowe media, że poleje się dzisiaj krew, takie, wiecie państwo, nie? Takie groźby. No i zostało to zgłoszone do nauczycieli. Dzisiaj miała rozmowę z pedagogiem między pierwszą a drugą lekcją. Pod koniec drugiej to było chyba, nie?
Pod koniec drugiej nagle zaczęła, uciekła z tego, no, z sali, gdzie rozmawiała z pedagogami i z rodzicami. Uciekła i nagle zaczęła wbiegać do jakichś sal. Wbiegła do swojej, do pierwszej i drugiej ławce, tak jak nauczyciele mówili, po prostu dziabnęła jedną osobę tu, w skroń, a drugą nie wiem gdzie. Tylko tyle, co słyszeliśmy. Bo mieliśmy akurat sprawdzian z matematyki. Najgorsze jest to w ogóle, że ona na tym zdjęciu wysłała jakby nogi naszej przyjaciółki, naszego przyjaciela, siostry. I właśnie jej ojciec dzisiaj zakazał iść do szkoły. I właśnie dzisiaj przyszła z dwoma nożami do szkoły i no.
Niby w takim amoku biegała, jak właśnie kolega, który był w jednej z tych sal, mówił, że w takim amoku biegała, że po prostu nie panowała nad tym, co robi, bo widać, tak, że było widać, że tego. No, warte pochwały jest na pewno zachowanie nauczycieli, tak, w tych salach, że od razu wiedzieli, co zrobić, tak, że od razu kazali, aby uciekać, tak, jeden chłopak tam ją odepchnął, tak, reszta uciekła, no, to było takie godne, jakby, uwagi.
Ja w tym czasie miałem takiego pecha, że poszedłem do toalety i akurat wtedy widziałem tylko, że cała szkoła ucieka, jedni w drugą, drudzy w drugą stronę. Miałem szczęście, bo uciekałem w tej grupie, gdzie właśnie dwie osoby dostały nożem z tej grupy, a ja poszedłem w drugą stronę i skierowałem się do klasy i czekaliśmy.
Pani po prostu kazała nam stać przy drzwiach i jako chłopacy staliśmy i czekaliśmy, w razie czego, jeżeli miałaby zamiar otworzyć drzwi i wejść do klasy. Mieliśmy po prostu być przygotowani na takie zajście.
To była oczywiście relacja świadków, uczniów 5 LO. Pani dyrektor, my przed programem rozmawialiśmy, by nie wracać do tego, co było. Jest nowa rzeczywistość na pewno w 5 LO. Jak ona wygląda na chwilę obecną?
No zdecydowanie jest nowa rzeczywistość, natomiast wszyscy, i rodzice, i uczniowie, i my, nauczyciele, chcielibyśmy już wrócić do tej normalności sprzed wydarzenia. Tego się nie da zapomnieć, bo to jest na pewno przeżycie emocjonalne, ale wracanie i mówienie w kółko o tym, co się wydarzyło, myślę, że działa na niekorzyść naszych dzieci. My na dzisiaj chcemy ich bardzo uspokoić. Już nam się to udało, myślę. Na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że te emocje będą wybuchały i będą one do nas wracały i jesteśmy gotowi na to, i jesteśmy uwrażliwieni na to, żeby reagować w każdej chwili. Bo zdajemy sobie sprawę, że niektórzy nie przeżyli tego emocjonalnie, niektórzy przeżyli to bardzo mocno teraz, a do niektórych wróci to za miesiąc, dwa. Prosimy, apelujemy do rodziców, do uczniów, cały czas to powtarzamy, bo już jesteśmy po różnych spotkaniach, a jeszcze będą te spotkania prowadzone, żeby w każdym momencie, kiedy tylko będzie taka potrzeba, żeby zwracali nam uwagę na symptomy, na objawy, które mogą świadczyć o tym, że powinniśmy nadal z tymi dziećmi pracować.
Jaka to była uczennica? Pytam o kwestie związane z nauką, bo z tego co wiem, jedna z najlepszych w klasie, zgadza się?
Tak, to była bardzo dobra uczennica. To była uczennica, która dostała się do szkoły będąc finalistką jednego konkursu przedmiotowego, laureatką drugiego konkursu przedmiotowego, osiągnęła wysoką średnią na zakończenie roku szkolnego, dostała świadectwo z wyróżnieniem, napisała książkę, składała dokumenty o stypendium marszałka województwa lubuskiego. Także absolutnie nie było żadnych tutaj objaw, oznak tego, że cokolwiek się może wydarzyć. No jak Państwo wiecie, to co gdzieś tam sygnalizowała, to pojawiło się w mediach społecznościowych i to w mediach społecznościowych, do których powszechnie nikt nie miał dostępu, bo to była grupa zamknięta na Snapchacie.
Bardzo istotne jest to, co powiedziała przed chwilą pani dyrektor. Była informacja o tym, że coś się złego dzieje w mediach społecznościowych na Snapchacie. Wiem, że wychowawca zadzwonił do rodziców, powiadomił o tym. Pedagog szkolny, pytanie do pedagoga szkolnego 5 ELO. Co może pani powiedzieć o reakcji rodziców?
No, rodzice uspokajali wychowawczynie, że to są tego typu informacje, które może każdy uczeń i każde dziecko może dać i po prostu nie była ta informacja przyjęta przez rodziców w sposób taki, nie denerwowali się tą informacją, uspokajali nas.
W ubiegłym tygodniu doszło też do pewnej wzruszającej sytuacji. Mówię o tym, jak uczniowie postanowili zrobić niespodziankę nauczycielom. Wyszli wszyscy przed szkołę, zaśpiewali hymn szkoły, bo to jest istotne. Polały się łzy?
Polały się łzy wszystkich, którzy po prostu uczestniczyli w tym spotkaniu. Było nam ciężko, z jednej strony mi było bardzo ciężko, ponieważ wiedziałam, że za moment będę wchodzić do klasy i będę musiała pokazać, że szkoła jest bezpiecznym miejscem, czyli nie mogłam być osobą, która jest rozchwiana emocjonalnie, więc bardzo trzymałam swoje emocje i wiem, koleżanki obok płakały i to było takie wzruszające, ponieważ to jest Astnek, Miejcie Nadzieję. I to jest po prostu piękny, mamy hymn, wszyscy uczniowie potrafią go zaśpiewać. Widziałam pierwszaki, czytały tekst z telefonu, ale też śpiewały.
Dobra uczennica, cicha, z dobrego domu. My oczywiście nie jesteśmy od tego, by mówić, co jest dobre, co jest złe. Po to są państwo, po to są psychologowie. Pedagog młodzieży Piotr Żyto. Czy był to taki akt bezsilności na podstawie tego, co pan słyszał, co pan wie o tej sytuacji, według pana?
Ja myślę, że jednym z czynników, które pozwolą rozpatrzyć ten problem, to jest też taki czynnik zarówno psychologiczny, jak i osobowościowy, jak i społeczny. I musimy te trzy takie sfery mieć na uwadze, opowiadając o tej dziewczynie. Na ile temat mi jest znany, mógł być to czynnik polegający na napięciach w relacjach społecznych. Mógł mieć na to też wpływ powrót do szkoły, do warunków codziennych, wyzwań z sytuacji zamknięcia nas tutaj na tym na nauczaniu domowym. Mógł mieć też to mógł mieć znaczenie też czynnik, który w tej dziewczynce niejako slangiem można powiedzieć siedział od wielu miesięcy, czy nawet od wielu lat. Myślę, że działanie i niekorzystny zbieg okoliczności tych różnych czynników mógł być takim punktem zapalnym, który no, przebił ten, powiedzmy, napompowany balon.
To była sytuacja trudna dla uczniów, dla nauczycieli, ale również dla rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców, proszę powiedzieć, jak państwo to przeżywali?
Myślę, że my podeszliśmy do sytuacji bardzo spokojnie i wbrew temu, co się dookoła wypisuje, przyjechaliśmy po informacji ze szkoły, przyjechaliśmy po swoje dzieci, odebrać swoje dzieci i wcale się aż tak bardzo nie martwiliśmy o to, że coś może się w szkole innym dzieciom dziać, dlatego że tą szkołę znamy bardzo dobrze i wychodzimy z założenia, że w tej szkole nie ma prawa. Nie ma prawa coś się wydarzyć i to nie może być leżeć przyczyna w szkole, w stosunkach międzyludzkich też i przy nauczaniu w naszej placówce. Tu no, wydarzyło się nieszczęście, oczywiście. Myślę, że to, co zaprezentowali nasi nauczyciele, to, co zaprezentowało grono pedagogiczne, w jaki sposób zostało to, ta cała sytuacja została opanowana, było no, wręcz książkowym i myślę, że tutaj każdy z nas powinien być brawo za takie działanie, chociaż na pewno było to bardzo, bardzo no, stresujące dla każdego jednego, tak dla dzieci, jak dla naszych dzieci, jak i również dla nauczycieli, czy też dla dyrekcji szkoły.
Pytanie do lubuskiego wicekuratora oświaty. Wiem, że tą sprawą zainteresował się również Rzecznik Praw Dziecka. Wysłał list do kuratorium lubuskiego. Co jest w treści tego listu?
Rzecznika Praw Dziecka interesuje to, co działo się przed tym feralnym wydarzeniem, czyli przed 29 września. W jaki sposób została dziecku udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w jaki sposób, jak wyglądał IPET, ale też to, co będzie później, czyli jak sobie poradzimy z takim problemem, jak nauczyciele mają diagnozować takie stany emocjonalne, gdzie widzimy, że dziecko no, przestaje absolutnie sobie radzić z emocjami i tak jak tutaj wcześniej z panią dyrektor rozmawiałam idzie z tymi nożami poza gabinet pedagoga. Na pewno są to trudne sprawy, bardzo obciążające nauczycieli No, trzeba by było teraz pomyśleć o przyszłości. Co dalej? Czy potrzebne są szkolenia dodatkowe dla nauczycieli? Czy też dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pozostałych uczniów w tej szkole? No i tutaj szereg czynników, o których zaraz... bo tak nie chcę przedłużyć, o których zaraz bym też powiedziała, które dotyczą diagnozowania samych takich przypadków, z którymi możemy się mierzyć w przyszłości. Braku stabilności psychicznej, emocjonalnej u dzieci. Bo słyszę tutaj od pani dyrektor, że dziecko było bardzo grzeczne, że dziecko nie sprawiało kłopotów. Mi się przypomniała taka sytuacja całkiem niedawno, jak porównywano ten bagaż edukacyjny, który dzieci ze sobą wiozą, do takiego rozpędzonego pociągu. Dzieci w tym pociągu się dobrze czują, patrzą, pociąg pędzi 150 na godzinę i jest wszystko dobrze. I nagle pociąg zaczyna zwalniać. Mamy koronawirusa, dzieci zaczynają pracować w domu i widzimy to, co jest za oknem. Piękny krajobraz, pejzaż i później dzieci powracają z powrotem do tej rzeczywistości. Jest wrzesień i ten stan psychiczny dzieci należy też brać pod uwagę, bo mamy sytuację specyficzną. Mamy sytuację taką, że dziecko musi sobie poradzić z podstawą programową, ale też nauczyciele zaczynają wymagać tego, to co jest też do nadrobienia, bo jednak był pewien czas przestoju i ten czas przestoju to jest czas spędzony w domu podczas nauczania zdalnego.
W każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM
oraz zachod.pl. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do programu Radio Zachód Interwencje. Dziś jesteśmy przed 5 LO w Zielonej Górze. Przypomnijmy, tydzień temu doszło tu do dramatycznej sytuacji. Jedna z uczennic raniła dwoma nożami trzech innych uczniów tej szkoły. O tym już mówiliśmy, to już za nami. Teraz porozmawiajmy o tym, co należałoby zrobić, żeby w przyszłości do podobnych incydentów w Zielonej Górze w Polsce nie dochodziło. Pytanie od razu do pana Jarosława Skorulskiego, naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Wspomnieliśmy w tej pierwszej części programu, że można byłoby na przykład organizować szkolenia dla nauczycieli, konkretnie dotyczące tego, co robić w takich sytuacjach. Co pan o tym myśli? Czy jest to możliwe? Czy policja by się zgodziła, żeby takie szkolenie organizować? Może również psychologowie?
Tak, oczywiście szkolenia jak najbardziej, ale też podkreślam tutaj wszyscy niesamowity profesjonalizm, z jakim zachowali się wszyscy w tej sytuacji. Mówimy o rewelacyjnej postawie uczniów, którzy wyczuli, że coś się zaczyna niedobrego dziać. Mówimy o postawie wychowawczyni, o jej reakcji, mówimy o reakcji pedagoga, mówimy o reakcji dyrekcji szkoły, nauczycieli, a więc w zasadzie zadziałało to, co powinno zadziałać w trakcie tej kryzysowej sytuacji, ale też profesjonalizm, myślę, że pracowników tej szkoły również polega na tym, że kiedy rozmawialiśmy jeszcze w trakcie trwającego kryzysu, to już usłyszałem, co będzie następnego dnia. Już usłyszałem od pani dyrektor, jak będzie wyglądał dzień następny. Godzina 8, godzina 9, w jaki sposób ten temat będzie przepracowany. I to mnie też napawa taką nadzieją, że w zasadzie we współczesnej szkole ten profesjonalizm również polega na tym, żeby zachować taką zimną krew, żeby nie popaść w jakąś taką nerwową sytuację, bo to rozchwianie błyskawicznie się przeniesie na młodzież. Ta reakcja młodzieży, o której mówiliśmy, to w jaki sposób oni zachowali się przed wejściem do szkoły, to w jaki sposób przebiegały te zajęcia, które później mieli z psychologami, pedagogami, zarówno tymi, którzy na co dzień pracują z nimi, ale także tymi z poradni psychologiczno-pedagogicznej, pokazuje pełen profesjonalizm. Pytanie jest, co pojutrze, co za miesiąc, co w najbliższym czasie trzeba byłoby zrobić. Oczywiście, szkolenia jak najbardziej. Ta profesjonalna reakcja też nie wynikała z tego, że wszystkim się wydawało, tylko oni dokładnie wiedzieli, co mają robić. Oni wiedzieli, w jaki sposób zareagować. Możemy oczywiście pójść w stronę tego, w jaki sposób rozpoznawać to, co mówił tutaj pan pedagog, te symptomy takie, które mogą nas napawać jakimś takim niepokojem, że coś się zaczyna z dzieckiem dziać. Szkoła jest od tego, żeby pewne rzeczy zauważać, sygnalizować, natomiast też chcę z pełną stanowczością powiedzieć, proces wychowania dziecka odbywa się w rodzinie. Szkoła jest niesamowicie ważną, może najważniejszą instytucją, która ma wesprzeć rodziców w procesie wychowania. Natomiast szkoła nigdy dziecka nie wychowa za rodziców. Pamiętajmy, mamy bardzo różne etapy wychowawcze. Mamy etap przedszkolny, mamy szkołę podstawową, mamy szkołę ponadpodstawową. Na każdym z tych etapów nauczyciele dostają przez moment życia tego człowieka możliwość pomocy w kształtowaniu jego postaw, ale przez całe życie towarzyszy mu rodzina. To rodzina te cząstki skleja w pełen proces wychowania. Dlatego trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób komunikować się z rodzicami, w jaki sposób rodzice powinni też odważyć się mówić o pewnych problemach, które mają z dziećmi w domu, nie ukrywać tego, a mam wrażenie, że w bardzo wielu przypadkach jest próba pewnego zatuszowania i próba wbudowania pewnej takiej legendy o dobrej rodzinie w momencie, kiedy ta legenda wcale nie jest piękna. Ale często dzieci też mają przekazane, że z pewnym przekazem pozytywnym rodziny mają wejść do szkoły, mają nie mówić o tym, co się dzieje w zaciszu domowym. Z tym trzeba walczyć. Trzeba nauczyć odwagi dzieci i trzeba też nauczyć odwagi rodziców, którzy powinni przyznać się, po prostu nie daje sobie rady.
To był głos naczelnika Wydziału naczelnika Zielonogórskiego Urzędu Miasta. Ja chciałbym zapytać teraz panią dyrektor, pani dyrektor Kamila Jur, jak to jest obecnie, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną? Z jakiej pomocy państwo też korzystają, bo państwo mają swoich pedagogów, jest psycholog w 5 ELO. Jak ta pomoc na chwilę obecną wygląda w 5 ELO?
Jeszcze tylko dodam do tego, co pan naczelnik powiedział, że poza tym, żeby otworzyć rodziców, trzeba ich ośmielić, uwrażliwić na to i trzeba tak naprawdę współpracować z rodzicami. I to jest tak, że w naszej szkole to się dzieje. Jeśli chodzi o to, o co pan zapytał, to tak jak już pan naczelnik wspomniał, my na drugi dzień już prowadziliśmy spotkanie najpierw z nauczycielami, żeby byli przygotowani, jak rozmawiać, żeby upewnić się, bo to, że są gotowi na rozmowy z uczniami, to ja jestem co do tego przekonana. Natomiast, żeby się upewnić, czy coś im nie umknie, spotkaliśmy się najpierw z nauczycielami. Później wychowawcy spotkali się w klasach, ale mieli też wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, naszej kadry psychologiczno-pedagogicznej. I już w dniu wydarzenia też wysłaliśmy informacje do rodziców, że jeśli tylko będą chcieli jakiejś pomocy indywidualnej, to w każdej chwili się mogą do nas z tym zgłosić. Na drugi dzień, znaczy w zasadzie na trzeci dzień, bo w czwartek spotkaliśmy się z Radą Rodziców, żeby też zastanowić się nad tym, jak wesprzeć rodziców w przyszłości, jak rodzice nas mogą wesprzeć, co razem możemy zrobić, żeby nasza szkoła nadal była szkołą bezpieczną, mimo incydentu, trudnego incydentu, dramatycznego, który się wydarzył, to żebyśmy nadal mogli powiedzieć, że jesteśmy szkołą bezpieczną. No ja muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo dumna z tego, że i z naszych uczniów, ale i z naszych nauczycieli, dlatego, że jeżeli uczniowie w pierwszej kolejności zwracają się do nas, to znaczy, że mają do nas zaufanie i chciałabym, żeby to nadal trwało. Rodzice poprosili nas o wsparcie ze strony pedagogów, psychologów, specjalistów, żeby wiedzieć, na jakie symptomy reagować, na co zwracać uwagę. Ja również ze swojej strony poprosiłam samorząd uczniowski i mam grupę wolontariuszy, którzy przyjdą na spotkania z rodzicami, żeby opowiedzieć im o mediach społecznościowych, o tym, na jakie sygnały muszą zwracać uwagę, bo nikt z nas dorosłych nie jest na to gotowy. Najlepszymi nauczycielami są tutaj młodzi ludzie, którzy są codziennymi użytkownikami mediów społecznościowych.
O tych mediach społecznościowych chciałbym porozmawiać, bo oczywiście media to są też dobre aspekty, ale też złe. Pan jako przedstawiciel Rady Rodziców, na początku jak oceni współpracę ze szkołą w kwestii tego, co się zdarzyło?
No ze szkołą to ja tutaj współpracuję już około 5 lat, także tutaj ja jestem ze szkoły i współpracy ze szkołą bardzo zadowolony. Pod kątem tego, co się wydarzyło, myślę, że nie bardzo jest co zarzucać szkole. My jesteśmy dumni z tego, że mamy nauczycieli, którzy potrafili zareagować. Jesteśmy zadowoleni z tego, że nasze dzieci mają wsparcie wśród nauczycieli, że traktują nauczycieli jako partnerów do rozmowy. My również gdzieś nie chowamy się jako rodzice, bo to, jako że jestem akurat przedstawicielem Rady Rodziców, to jest tylko jakiś tam etap, ale rodzicem jestem zawsze. I mam tu już w tym budynku szkoły, mam tu już swoje drugie dziecko i myślę, że nie ma obaw do tego, żebym nie puścił trzeciego, które gdzieś jeszcze czeka na to, żeby się kształcić w szkole ponadpodstawowej. To, jaka to jest szkoła, to świadczy o tym, jakie mamy na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie na uczenie się przez młodzież w tej szkole. Tu nabór zawsze jest większy niż możliwości placówki. Tu się liczy nie tylko to, kto jakie wyniki osiąga, tylko kim jest. To jest doceniane przez nas, przez rodziców, przez uczniów. Myślę, że to jest najważniejsze w tej szkole. Tu być trzeba człowiekiem.
Pani dyrektor wspomniała o mediach społecznościowych. Media społecznościowe, nowoczesne technologie, Snapchaty, Facebooki, Instagramy, tak można powiedzieć, to jest język młodych. Zadam pytanie teraz panu, pedagog młodzieży Piotr Żyto. Panie Piotrze, czy to nie jest czasami tak, że im bliżej jesteśmy tych czatów, tym dalej jesteśmy od siebie? Online jesteśmy w sieci, ale offline jesteśmy w prawdziwym życiu. Co pan o tym myśli?
No, trudno się nie zgodzić z tak trafnym spostrzeżeniem. Jak najbardziej media społecznościowe są bardzo istotne w życiu młodych ludzi, natomiast nie mogą zastąpić ich relacji na żywo. To relacje budują prawdziwe więzi i to media społecznościowe mogą im tylko pomagać w lepszych relacjach, natomiast nigdy w życiu je nie zastąpić. Z mediów społecznościowych o młodzieży można się dowiedzieć bardzo wiele, chociażby obserwując ich profile, konta, wstawiane zdjęcia, komentarze i tak dalej. Myślę, że w tym przypadku tutaj też bardzo trafnie zareagowała młodzież, przychodząc z tym problemem do nauczycieli. To z tych mediów przecież dowiedziano się, że problem zaczyna urastać do dużego problemu. Ważne jest, żeby oprócz prawdziwego kontaktu media nie stały się tylko protezą kontaktów z młodymi, tylko mają być narzędziem do kontaktu, nigdy czymś zastępczym. Taka akcja słynna była prowadzona "Wyloguj się do życia". Często jesteśmy zalogowani 24 godziny na dobę w tych mediach i żyjemy ich życiem, a potem to życie zaczyna, powiedzmy, też funkcjonować poza nami. Zaczyna się nam wymykać spod kontroli.
Pytanie jeszcze, jak pandemia koronawirusa ma wpływ na kondycję psychiczną dzieci? Pytanie do pedagoga 5 LO. Jak się pani wydaje, bo oczywiście to jest sprawa indywidualna, czy te obostrzenia, zakazy, nakazy, dystanse społeczne, maseczki też wpływają, a jeśli tak, to jak na umysły tych młodych ludzi?
No na pewno fakt zamknięcia młodzieży w domu, wtedy kiedy młodzież jest na takim etapie rozwojowym, gdzie buduje swoją autonomię, a my po prostu zamknęliśmy tą młodzież w domu i odebraliśmy im jakąkolwiek możliwość decydowania o sobie. To my nawet dorośli to odczuliśmy, kiedy byliśmy tak zamknięci, a co dopiero młodzież, która jest na takim etapie rozwojowym. Więc to było na pewno bardzo, bardzo znaczące i trudne dla młodzieży. I uważam, że to, że oni się porozumiewają poprzez media i to, że oni są jednak w tym kontakcie, mimo to ważny jest też to kontakt fizyczny, a tego kontaktu po prostu nie było i nie można było skontaktować się z każdym w każdej chwili fizycznie. To jest ogromny problem, myślę, to co się stało, że młodzież została zamknięta, ale taką mieliśmy rzeczywistość, do której trzeba było się dostosować. Dorośli może sobie z tym lepiej poradzili. Młodzież niestety nie ma też wielu narzędzi, żeby sobie z tym poradzić.
Jaka powinna być rola polskiego nauczyciela w XXI wieku? Brzmi górnolotnie, ale mówiliśmy przed chwilą o tych nowoczesnych technologiach i wpływie na życie, na psychikę młodych ludzi. Lubuska, wicekurator oświaty. Proszę powiedzieć, jak to pani widzi? Czy nauczyciel powinien oceniać, powinien rozmawiać z młodym człowiekiem, być kimś jak mentor? Jakie jest pani zdanie na ten temat?
Oczywiście na pewno charyzmy nie da się wyuczyć. Niemniej jednak to, co powtarzałam wielokrotnie i tu u Państwa na antenie również, nauczyciel równa się pedagog. Jednak powinniśmy powrócić do kształcenia nauczycieli mniej dydaktyki, więcej pedagogiki, więcej komunikacji interpersonalnej. To, co się stało w tej szkole, też nas czegoś nauczy. My bardzo szybko wyciągniemy wnioski, podejrzewam, bo tutaj akurat no, perfekcyjnie zareagowano 29 września. Wszystko się stało tak, jak powinno być. No niemniej jednak te wnioski, które teraz wyciągamy, tutaj nawet podczas tej rozmowy i to, co powiedział pan pedagog, terapeuta, to, że powinniśmy się uczyć, jak rozmawiać z dziećmi, to jest klucz tego wszystkiego. Mi się bardzo podobało to, co powiedziała pani dyrektor, że uczniowie zwrócili się, uczniowie przyszli do pani dyrektor, do nauczycieli, nawet w mniejszym stopniu do rodziców, ad vocem, panie naczelniku, a udali się właśnie do pedagogów. No to dobrze świadczy o szkole, bo przyszli z pewnym problemem i dzięki temu, że uczniowie przyszli z tym problemem, nauczyciele mogli szybko podjąć interwencję i nie skończyło się to gorzej, niż mogło się skończyć. Natomiast już dla nas dorosłych pozostaje to, jak my sobie z tym teraz poradzimy, żeby w przyszłości no, uniknąć takich zdarzeń. Jak my mamy rozmawiać z tymi dziećmi, jak kształcić pedagogów w tym zakresie. To jest temat otwarty i na pewno będziemy nad tym usilnie pracować.
Wcześniej pan naczelnik Jarosław Skorulski powiedział, że szkoła powinna wspierać, nie wychowywać. To w takim razie ja to samo pytanie zadam rodzicowi. Przedstawiciel Rady Rodziców w 5 LO. Jakie jest pana zdanie na ten temat? To rzeczywiście powinna być domena tylko i wyłącznie rodziców?
Myślę, że to jest najważniejszy cel rodzica, dobrze wychować swoje dziecko. Że to taki kierunek, po to decydujemy się na swoje dzieci, żeby je wychować, wykształcić, wykształcić za pośrednictwem szkoły, ale wychować je przy udziale też i szkoły, ale wychować je sami. I to my mamy podjąć decyzję, w jaki sposób te dzieci będziemy wychowywać, jak będziemy z tymi dziećmi rozmawiać i jak nauczymy je żyć w społeczeństwie.
Jak pan odnajduje się w tych mediach społecznościowych? Już o tym rozmawialiśmy. Młodzi ludzie z tym nie mają problemów. A pan jak się w tym odnajduje?
No media społecznościowe, no, tak jak dla nas, dla rodziców, może nie są wielką tajemnicą pod kątem takim, że potrafimy posiadać swoje konto. Potrafimy, no, większość z rodziców potrafi rozmawiać ze swoimi dziećmi, które pokażą też, jak poruszać się po sieci, jak poruszać się w mediach społecznościowych. Jednakże to jest świat młodzieży, to jest świat dzieci. I jeżeli my potrzebujemy w tym świecie cokolwiek zrobić, to wykorzystujemy ich umiejętności, ich sposób działania. To było bardzo dobrze widać w momencie, kiedy wprowadzono nauczanie zdalne. To dzięki dzieciom, młodzieży można było skonstruować w taki sposób to nauczanie, żeby ono przynosiło sens i pożytek. To ta młodzież pomagała starszym też nauczycielom, bo to przecież też starsze osoby, które niekoniecznie muszą umieć poruszać się po różnych serwerach sieciowych i wykorzystywali do tego właśnie młodzież, która potrafiła, gdzie potrafili się odezwać, gdzie potrafili powiedzieć, że czegoś nie potrafią. Oni im pomogli, oni potrafili wesprzeć ich i pokazać kierunek. My, rodzice, także korzystamy z ich umiejętności. I jeżeli tego nie robimy, to popełniamy wielki błąd.
Rozpoczęliśmy od pani dyrektor Kamili Jur, dyrektor 5 LO, więc zakończymy. Pani dyrektor, czy po tym, co się stało, po tym wydarzeniu, ma pani jeszcze jakieś przemyślenia, co należałoby zmienić, żeby do takich wydarzeń w przyszłości nie dochodziło? Bo z tej rozmowy wynika, że tu wszystkie procedury zostały zachowane, a mimo wszystko doszło do tego zdarzenia.
Zawsze da się coś poprawić, tym bardziej, że pracujemy z żywymi organizmami. Może to dziwnie brzmi, ale wszyscy, i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie, i to grono się co jakiś czas zmienia, chociażby z natury rzeczy, że co 4 lata ci nasi uczniowie opuszczają szkołę. W związku z tym ogromna praca przed nami. Cały czas chcielibyśmy pracować tak, żeby nasi rodzice i nasi uczniowie obdarzali nas zaufaniem i żeby wtedy, kiedy tylko zobaczą jakieś sygnały, symptomy, nie bali się do nas przyjść. Wiedzieli, że to my jesteśmy tą pierwszą grupą, która może im pomóc.
I to jest chyba najważniejsze, czyli rozmowa, dialog między rodzicami, uczniami, gronem pedagogicznym, wszystkimi, którzy mają wpływ na dorastanie młodego człowieka. A za dziś, za wspólnie spędzony czas, dziękuję państwu Piotr Kuśnierz, Krzysztof Filmanowicz, Marcin Kosiński, Tomasz Ostrowski. To był program Radio Zachód Interwencje. Do usłyszenia i zobaczenia.
W każdy poniedziałek o 14:15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji.
Masz sprawę, o której opowiesz na antenie.
Przyjedziemy do twojej miejscowości.
dzwoń. 665-000-103.
Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM.
Oraz zachod.pl.